przy mikrofonie Grzegorz Gil. Dobry wieczór. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu GPS, Globalny Punkt Spojrzenia. Dzisiaj oddalamy się od Polski, oddalamy się od Europy, oddalamy się od tego, czym żyjemy, biorąc pod uwagę wojnę Rosji przeciwko Ukrainie, ale świat globalizacji to jedno wielkie połączenie różnego rodzaju zjawisk i procesów i tak naprawdę dziś będziemy rozmawiać o łuku wysp japońskich, o Japończykach i Japonii, o wyspiarskości Japończyków i Japonii. Może się wydawać, że to leży gdzieś daleko poza europejskim kontekstem, ale w historii Japonii, w kontekście kultury, postrzegania świata, modernizacji. No, Japonia może przypominać w pewnym sensie Europę w Azji. Niekiedy mówi się o tym, że jest taką imitacją Zachodu. O kwestiach związanych z Japonią jako krajem, czyli bardziej społeczno-kulturowa analiza, perspektywa tego, z czym Japonia powinna się nam kojarzyć, czym jest, oraz o Japonii jako państwie, czyli reżimie politycznym, który realizuje swoją politykę zewnętrzną, zagraniczną, ma swoje potrzeby w zakresie bezpieczeństwa. Będę dzisiaj rozmawiać z moimi wyjątkowymi gośćmi. Pierwsze dwa odcinki programu GPS. Dziś niezmiennie będą one przerywane muzyką utrzymaną w japońskiej konwencji. Będzie troszkę J-pop, będzie troszkę J-rock. Jest pan dr Paweł Dybała z Uniwersytetu Jagiellońskiego, zawodowo także tłumacz mangi. Bardzo się cieszę, że przyjął pan moje zaproszenie. Dobry wieczór, panie doktorze.
Dobry wieczór, ja również. Dziękuję za zaproszenie.
Cała przyjemność po naszej stronie. W dwóch ostatnich częściach naszym gościem będzie pan Paweł Berendt z Instytutu Boima. Porozmawiamy wówczas o Japonii jako aktorze polityki. Te dwie części się zatem dopełniają wzajemnie, bo rozmawiamy o jednocześnie kraju, kulturze, sposobie postrzegania rzeczywistości, ale z drugiej strony rozmawiamy także o państwie z bardzo ciekawą historią, z bardzo ciekawymi relacjami, o aktorze geopolitycznym. Ale zaczniemy, pozwolicie państwo, od pewnej być może prowokacji. Przypomnę tutaj jeszcze, patrząc za szklaną szybę, która oddziela mnie od realizatora. Audycję dzisiaj realizuje Bogusław Wichrowski dla państwa. Tutaj pomaga mi przebrnąć przez te wszystkie techniczne didaskalia. Drodzy państwo, panie Pawle, no, można byłoby odnieść wrażenie, patrząc na Japonię, jeśli ktoś specjalnie o Japonii nie czyta, nie wie zbyt dużo, to jak się spotyka z Japończykiem, czy z jakimś wycinkiem na temat społeczeństwa japońskiego, czy dobiegają go jakieś informacje związane chociażby z dzisiaj z tragicznym wręcz przyrostem demograficznym, czy innymi sytuacjami, procesami, które się w tejże Japonii dziś dzieją, to można byłoby odnieść wrażenie, że to jest taki troszkę dziwaczny kraj, dziwaczna kultura i mam wrażenie, że w Azji też nie brakuje Azjatów, którzy traktują Japończyków troszeczkę z przymrużeniem oka. Być może też się ich troszkę obawiają. To dziwactwo to oczywiście w cudzysłowie, ponieważ nie Japonią należy się pasjonować, fascynować i my to robimy. Natomiast ja chciałbym rozpocząć naszą dzisiejszą rozmowę od rzeczy ogólnej. To znaczy, co w pana doświadczeniu zawodowym, dydaktycznym, ale też chociażby związanym z tym ogromnym przemysłem mangi, która też gdzieś tam przemyca istotę japońskości. No właśnie, co stanowi o DNA Japonii, bycia Japończykiem? Co jest esencją japońskości. To jest moje pierwsze pytanie, ale jednocześnie, ponieważ w tytule dzisiejszego GPS mamy wyspiarskość jako rzeczownik, to znaczy no, pewna sytuacja, pewien stan związany z otoczeniem, odizolowaniem od środowiska, no barierą. Najczęściej oczywiście jest nią woda. W przypadku wysp japońskich mówimy tutaj oczywiście o tych największych wyspach, ale to jest około 7 tysięcy różnych wysepek rozciągniętych takim łukiem. I niewątpliwie ta wyspiarskość wydaje się tutaj istotnym czynnikiem definiującym też japońskość, ale no właśnie. Co jest esencją japońskości z perspektywy pana jako językoznawcy, badacza humoru japońskiego, tłumacza mangi, z perspektywy badacza, ale też Polaka? Co składa się na DNA japońskie?
Pytanie jest o tyle ciekawe, że należałoby najpierw zadać sobie pytanie, czy w ogóle możemy mówić o czymś takim jak DNA japońskie, czy o spójnym wizerunku chociażby Japończyków, czy tak na dobrą sprawę jakiejkolwiek nacji. Kogokolwiek byśmy nie spytali, to o DNA na przykład Polaka pewnie by się na różne sposoby ludzie wypowiadali. Chociaż pewne wspólne wątki niewątpliwie by się pojawiały i tak też będzie w przypadku Japonii. Ja nie podejmuję się stworzenia jakiegoś spójnego, jednego obrazu Japończyka przesiąkniętego japońskością. Dałoby się pewnie podać ileś cech stereotypowych takiego Japończyka, tylko pytanie, czy taka osoba faktycznie istnieje. Więc jeśli chodzi o kwestie językowe związane chociażby z wyspiarskością, to co mi przychodzi do głowy, to określenie japońskie na zagranicę. Po japońsku mówimy kaigai, czyli dosłownie za morzem. Czyli dla Japonii po prostu zagranica równa się za morzem.
To jest bardzo ciekawe. Czyli po pierwsze rozmontować musimy i jakby przedefiniować to pytanie, ponieważ ja troszkę prowokuję. No nie możemy mówić o czymś takim jak charakter narodowy. Oczywiście to jest zawsze jakiś rodzaj uśrednienia generalizacji i najczęściej nie mający w 100% jakby pokrycia w faktach. Dlatego patrzymy dużo bardziej, schodzimy dużo głębiej, chwytamy się konkretów. Pan zwraca uwagę na pojęcie zagranicy, czyli właśnie za morza. To oznacza, panie doktorze, że Polska to jest dokładnie taka sama zagranica jak Korea, Republika Korei czy KRLD w nomenklaturze językowo. No właśnie, czy Japończycy mają inne sformułowania na pojęcie zagranica?
Generalnie znajdą się, natomiast tak standardowo to jest po prostu za morze. Tak jak, nie wiem, sójka w znanym u nas wierszu się wybierała za morze.
No właśnie.
W Japonii, jeśli ktoś się wybiera poza Japonię, no to zawsze jest podróż zamorska. Natomiast tak jeszcze tylko wracając do tego wątku generalizowania, to myślę, że dałoby się doszukiwać pewnych tendencji i podwalin kulturowych być może, bo to wszystko, te różnice, o których mówimy, mogą wynikać z tego, że na przykład w Japonii, tak jak u nas chrześcijaństwo odgrywało jakąś sporą rolę w kształtowaniu się, nie wiem, postaw moralnych czy kulturowych, tak w Japonii będziemy mieli chociażby konfucjanizm, ogólnie w państwach azjatyckich. I z tego będą wynikały pewne różnice odczuwalne do dzisiaj, typu kładzenie nacisku na dobro ogółu i grupy, a niekoniecznie na wyniki jednostki.
Czyli nie indywidualizm, a kolektywizm. I to wydaje się, że to jest szerzej cecha ludów, narodów, etniczności Azji Wschodniej. Natomiast mam wrażenie, a troszkę też czytam i też rozmawiam z moimi studentami w UMCS, że to poczucie, no właśnie, grupizmu swoistego i tej wspólnoty made in Japan, no jest bardzo charakterystyczne i jednak różni się chociażby od kolektywizmu, wspólnotowości odczuwanej przez Chińczyków i w Chinach, czy też przez Koreańczyków i w Korei. I może wokół tego też w tym momencie skupmy naszą uwagę. Czy faktycznie jest tak, że ta wspólnotowość japońska jest nie do podrobienia?
Myślę, że do pewnego stopnia tak. I to było dobrze widać ostatnio podczas Mistrzostw Świata. Obiegła świat wieść o kibicach japońskich, którzy nie dość, że świetnie kibicowali, tak, to jeszcze po meczu posprzątali trybuny po sobie. Nikt im nie kazał. Nawet podejrzewam, że żaden ich szef grupy kibicowskiej, czy jakkolwiek to jest zorganizowane, też nie musiał być. To był odruch. To jest takie w pewnych aspektach społeczeństwo obywatelskie w niewymuszony odgórnie sposób. Bo ludzie wiedzą, że no, trzeba po sobie posprzątać, trzeba zabrać śmieci, jeśli się było gdzieś na pikniku w parku, nie było w okolicy kosza, to trzeba posprzątać, tyle. I to jest coś, co pewnie warto naśladować. W innych państwach azjatyckich bywa, że jest podobnie, ale myślę, że w Japonii natężenie tej cechy, tej takiej oddolnej dbałości o dobro ogółu, jest to natężenie dosyć duże. Chyba większe niż inne. We wszystkich nie byłem.
To oczywiście to jest bardzo ciekawe. To znaczy, że jakby ja nie mam wątpliwości, że Japończycy wynoszą to z domu, biorą to z systemu edukacji, pewną dbałość o środowisko, w którym funkcjonują, o nieśmiecenie. I faktycznie wydaje mi się, że japońskie miasta są stosunkowo czyste, prawda? I jest szereg różnych mechanizmów, które prowadzą do tej, że bym powiedział, pewnej higieny życia w ogromnych aglomeracjach, pewnej estetyki, ale no właśnie, czyli no, podobnie wyglądała szatnia zresztą zostawiona przez piłkarzy japońskich. No to jest absolutny fenomen, bo to nie jest wymuszone, prawda? To nie jest wymuszone. Oczywiście Katarczycy mogą opłacić tutaj setki tysięcy osób sprzątających, którzy wysprzątają i efekt będzie podobny. Być może minimalnie gorszy, ponieważ Japończycy dbają o szczegóły. No właśnie, panie doktorze, mamy zatem tą taką niewymuszoną obywatelską postawę. Dobrze. Natomiast czy przywiązywanie uwagi do szczegółów, do detali, to też jest jednak jakaś nawet ogólna cecha, ale w istotny sposób ducha japońskiego definiująca? No właśnie, do detali, dbałość, pewna symetria, harmonia. To jest istotne, czy może przesadzam?
Myślę, że jest dość istotne, czasami w takim stopniu, który utrudnia nawet funkcjonowanie we współczesnym, dość szybkim jednak świecie. I tutaj przychodzą mi na myśl sytuacje, z którymi no, siłą rzeczy trochę mam do czynienia, działając na rynku wydawniczym mangi w Polsce. Jako tłumacz, ale też czasami biorę udział tam w jakichś negocjacjach biznesowych z japońskimi wydawcami. I oni czasami potrafią zwracać uwagę na bardzo drobne detale, bardzo są właśnie drobiazgowi, jeśli chodzi o, no nie wiem, chociażby dobór odcienia, koloru, ilustracji na okładce. Akceptowanie okładki jakiegoś tam jednego tomu mangi potrafi trwać czasami miesiącami i chodzi o właśnie dopracowanie czegoś do perfekcji. Teraz właśnie wydawnictwo, z którym współpracuję, wrzuciło newsa o tym, że jeden tomik, pierwszy tom nowej edycji znanej mangi będzie przez stronę japońską sprawdzany i akceptowany przed wydaniem przez rok.
Przez rok? Czy ja się przesłyszałem?
Tak, przez rok. Nie, rok.
Pomimo późnej pory, drodzy państwo, powtórzę, bo może gdzieś tam się państwo też regulujecie odbiorniki. Przez rok będzie taki ostateczny proofreading, tak?
Tak, i to nawet niekoniecznie leading, bo nie wyobrażam sobie, żeby oni tłumaczenie polskie sprawdzali słowo.
No tak.
To wie, ale chodzi o dbałość o najdrobniejsze detale. I tak, to czasami doprowadza do szału ludzi, którzy no, zgłaszają się na przykład do strony japońskiej, mówiąc, hej, teraz ten tytuł jest popularny, chcemy go wydać, ale on jest teraz popularny, a nie wiadomo, jak będzie za rok. Mhm. A tam jednak trzeba zadbać o szczegóły, dopracować wszystko. Stąd to trwa zauważalnie dłużej niż na przykład chociażby w przypadku większych wydawnictw koreańskich, czy z innych krajów. Także tak, przywiązanie do szczegółów jest momentami zauważalne i momentami, no można by nawet złośliwie powiedzieć, trochę nie dzisiejsze.
Tak, dobrze. Mi się tutaj nasuwa pytanie o poczucie czasu, o rolę czasu w życiu społecznym w Japonii. To znaczy, że przypominam sobie takie przysłowie, Afrykańczyk rozmawiający z Europejczykiem mówi, że no tak, wy macie zegarki, a my mamy czas. Czy to jest też troszkę tak, że Japończycy mają czas? Jak wygląda poczucie czasu z perspektywy pana, jako osoby, która się na tym rynku też porusza, ale jednocześnie analizuje język, mówi biegle po japońsku. Poczucie czasu japońskie, czy to też jest cecha specyficzna?
Jest, ale trochę stoi w sprzeczności z tym, co właśnie powiedziałem, bo można by odnieść wrażenie, że okej, przy takim właśnie procesie udzielania licencji na wydanie jakiegoś tekstu popkultury, no to jest takie podejście, spokojnie, mamy czas. I okej, to faktycznie można tak odebrać, ale to mamy czas podporządkowane jest właśnie temu, żeby było jak najlepiej, można powiedzieć wręcz takiemu perfekcjonizmowi. Ten perfekcjonizm może się objawiać również w bardzo ścisłym przestrzeganiu czasu. Tam w japońskim, czy to w biznesie, czy w codzienności, nie ma miejsca na spóźnienia. To nie jest tak, że jak organizujemy imprezę i zapraszamy ludzi na 18, no to wszyscy wiedzą, że no nawet pasowałoby trochę się spóźnić. Nie, to mamy być na konkretną godzinę. Co więcej, kiedy się organizuje imprezę, na przykład w knajpie, bo domówki to tam jest raczej rzadkość. Kiedy się organizuje imprezę w knajpie z taką opcją jedz i pij, ile chcesz za daną kwotę, to są imprezy ograniczone czasowo, 2 godziny i koniec. Na przykład 2 godziny. I tyle. I to rozchodzimy się do domu, ewentualnie idziemy na następną imprezę, która znowuż będzie ograniczona czasowo.
Czyli takim rygorystyczność i ustalenie zasad na samym początku.
Żeby człowiek wiedział, na czym stoi po prostu.
Natomiast to, co mnie interesuje w tym momencie i mam wrażenie, że my w tym momencie dotykamy cały czas pewnej istoty japońskości. Zwrócił pan uwagę, że domówki są rzadkością w Japonii. Dlaczego?
Bo tam jest dosyć silne rozróżnienie na tak zwane uci i soto. Uci to jest coś w kręgu wewnętrznym, coś swojego, coś być może trochę nawet niedostępnego dla ludzi na zewnątrz, a soto to jest zewnętrzne. O wiele wygodniej jest pójść gdzieś na neutralny teren, na przykład z ludźmi z firmy, tam sobie usiąść, pozwolić sobie być może na więcej, na luźniejszą trochę atmosferę. Częściej to jest praktykowane niż zapraszanie ludzi do domu. Natomiast tak jeszcze wracając do poczucia czasu, tutaj mam anegdotkę sprzed już paru ładnych lat, ale myślę, że całkiem nieźle obrazującą to przestrzeganie godzin. Więc przed laty z wówczas jeszcze nie małżonką, obecnie owszem, jeździliśmy stopem po Japonii. Tak za bardzo bez większego pomysłu, poza tym, że wiedzieliśmy, że miesiąc od rozpoczęcia podróży musimy być na drugim końcu Japonii, żeby stamtąd samolotem wrócić do domu. I los zawiódł nas na wyspę Kyushu. Spaliśmy w jakimś parku. I na zasadzie namiot, kawałek trawnika i śpimy. No i bardzo nam się spodobała ta miejscówka, ponieważ park był urokliwy, a obok namiotu szumiał nam strumyczek. No i stwierdziliśmy, że bardzo miło będzie się zasypiało przy tym strumyczku właśnie. Tyle, że jego o 22 wyłączyli. Po prostu. Skończył się strumyczek, bo on działał tylko do 10 i już musiał odpocząć. Także no tego nie przewidzieliśmy. I stwierdziliśmy wtedy pół żartem, no bo to jest sprowadzanie wszystkiego do trywializmu, ale że w Japonii nawet strumyczki są ograniczone czasami.
No tak, być może ze względów oszczędnościowych to jest...
Możliwe.
To jest bardzo ciekawe. Drodzy Państwo, czas na przerwę muzyczną. Moim gościem, pierwszym gościem jest pan Paweł Dybała, Uniwersytet Jagielloński. Rozmawiamy o... Próbujemy sprowadzić japońskość do jakiegoś wspólnego mianownika, jakiegoś rdzenia. To nie jest proste. My to kulturowy determinizm jest raczej czymś passé. No ale rozmawiamy o konkretnych sytuacjach, przykładach z życia, doświadczeniu pana Pawła, które nam tutaj podpowiada, że są pewne punkty zaczepienia. Tym naszym dużym punktem zaczepienia po przerwie muzycznej będzie język japoński. Spróbujemy go rozłożyć na czynniki pierwsze, oczywiście w sposób obrazowy i zbudować jakieś konkluzje. Co z tego wynika? Czy możemy wnioskować o japońskości, sposobie myślenia Japończyków, z tego, jak zbudowany jest język japoński? Do usłyszenia po krótkiej przerwie.